Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzisiaj na tapecie Mówi Nauka przede wszystkim Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN i Wielki Zderzacz Hadronów, ale zanim to porozmawiamy o najświeższych odkryciach, czyli między innymi o trzech nowych cząstkach, jednym petrakwarku i parze tetrakwarków.
Mówi Nauka.
Gościem Radia Campus jest dzisiaj doktor habilitowany Marcin Badziak z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Boson Higgsa to jest to określenie, które większości słuchaczy pewnie wydaje się całkowicie obce. No właśnie, czym jest boson Higgsa?
Boson Higgsa to jest cząstka elementarna, która jest związana z tak zwanym polem Higgsa, dzięki któremu wiele cząstek elementarnych, jakie znamy, takie jak elektrony, kwarki, różnego rodzaju bozony, inne bozony, które oddziałują, przynoszą oddziaływania fundamentalne, otrzymują masę. To jest niezwykle ważne z tego powodu, że no wyobraźmy sobie, gdyby elektron na przykład nie miał masy, czy kwarki nie miały masy, no to nasz świat by zupełnie wyglądał inaczej, tak? Nie byłoby, atomy nie byłyby stabilne, no nie byłoby nas, nie byłoby życia na Ziemi, tak? Więc ten bozon Higgsa właśnie jest takim fizycznym odzwierciedleniem tego faktu, że poprzez oddziaływanie pola Higgsa z polami różnych innych cząstek, tak jak elektronu, te cząstki jak elektron otrzymują masę, tak? I ten fakt, że właśnie 10 lat temu został odkryty bozon Higgsa, no był no ogromnym krokiem naprzód w zrozumieniu właśnie mechanizmu nadawania masy cząstkom.
I właśnie z tego powodu między innymi przyznano za to odkrycie Nagrodę Nobla, co potwierdza fakt no właśnie znaczenia tego odkrycia.
Szczególnie, że ta cząstka była postulowana i wiele wskazywało na to, że ona istnieje już od około roku 70, więc te poszukiwania no, trwały bardzo długo, więc znalezienie jej właśnie w 2012 roku no właśnie było ukoronowaniem jakby no badań naukowych setek, no tysięcy wręcz fizyków, którzy właśnie tego bozonu Higgsa poszukują.
Ja chciałem przejść jeszcze do takiego tematu, który niedawno pojawił się w mediach i który właśnie niedawno też do mnie trafił. Mianowicie nowe cząsteczki odkryte w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Chodzi o cząsteczki, które są mniejsze niż atom.
No generalnie atom składa się z jądra atomowego, no i elektronów, chmur elektronów, które to jądro okrążają, tak? Więc jeżeli chodzi o cząsteczki, które są mniejsze od atomu, to, no to już wiele takich cząstek było znanych, no, chociażby proton i neutron. To są składniki jądra atomowego i one są dużo, dużo mniejsze niż sam atom, tak? Natomiast no, ciągle się jakby znajduje nowe cząstki o nowych właściwościach, może one się różnią od protonu na przykład, który proton jest cząstką stabilną, czyli nie rozpada się. Natomiast większość cząstek, które teraz jeszcze się poszukuje i ostatnio zostały też znalezione, no to są cząstki, które no bardzo szybko się rozpadają, no też z tego powodu ciężko je znaleźć.
A jakie ma to zastosowanie? W takim sensie, no bo tutaj jak czytam, został odkryty jeden pentakwark, para tetrakwarków, czyli mamy tą wiedzę i teraz czy ma to jakieś, jakie to ma przełożenie później na taką codzienność, że się tak wyrażę.
Odkrywanie nowych cząstek, no to są badania jakby fundamentalne i w momencie samego odkrycia, no to jest jakby no pierwszy krok do myślenia o jakimkolwiek zastosowaniu, no przy czym no historia pokazuje, że od odkrycia jakiegoś fundamentalnego mechanizmu, jakiegoś prawa natury do zastosowania, no zwykle ubiega wiele lat, często są dziesiątki lat, czasem nawet 100, tak? No, dobrym przykładem jest tutaj no, odkrycie mechaniki kwantowej, która mniej więcej została odkryta 100 lat temu i właściwie no, wszystkie technologie, z których teraz korzystamy, tak? Nie byłyby stworzone bez mechaniki kwantowej. No, podczas 100 lat temu badacze, którzy odkrywali tą mechanikę kwantową, no to ich motywacją było jakby no, po prostu lepsze zrozumienie praw rządzących naturą i wtedy nikt jeszcze się nie spodziewał, jakie mogą być to konsekwencje, tak? No, to jest dosyć kluczowe, tak, że od odkrycia fundamentalnego no, trochę czasu jednak mija, żeby miało to jakieś konkretne przełożenie. Natomiast w samych eksperymentach, no właśnie, chociażby właśnie ten Wielki Zderzacz Hadronów, LHC, który jest w CERN-ie, żeby to urządzenie powstało, tam potrzebne jest stworzenie zupełnie nowych technologii, które nie były znane. I często te technologie, mimo że motywacją do ich stworzenia było to urządzenie naukowe, często one znajdują też zastosowanie w przemyśle, więc jakby taki szybszy, że tak powiem, wykorzystanie tych eksperymentów no jest w jakimś sensie pośrednio na poziomie takim inżynieryjnym, natomiast same odkrycia czy pentakwarków, tetrakwarków, to w tym momencie no, trudno przewidzieć, czy to nam się kiedyś przyda. Być może za 100 lat jakieś zastosowania będą, tak? Natomiast no, teraz no, nie ma takiego wizjonera, który by powiedział, co dokładnie można z tym zrobić i jak to przełożyć na coś użytkowego, tak z punktu widzenia codziennego.
O tych odkryciach mówił nam profesor Marcin Badziak z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Mówi nauka.
Z naszym gościem rozmawiał Adrian Wojtasik, a już za moment Karol Popławski i więcej na temat wielkiego zderzacza hadronów.
Mówi nauka.
Spotykamy się dzisiaj także w ramach odkrycia, czyli trzech nowych cząstek, jednego pentakwarku i pary tetrakwarków. To zostało odkryte w ramach eksperymentu w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Z nami Karol Popławski właśnie z tej instytucji.
Cześć.
Będziemy rozmawiać o tym, co udało się odkryć, ale zanim do tego dojdziemy, to chcemy poznać w ogóle działania samego CERN-u, tego, co się w nim znajduje, czyli wielki zderzacz hadronów brzmi groźnie.
Brzmi groźnie, ale w ogóle nie jest. Jest super bezpieczny, znajduje się 100 metrów pod ziemią, tak żeby naprawdę, jeżeli cokolwiek się tam zdarzy, zdarzyło się to raz 20 lat temu na naprawdę przestrzeni 10 metrów i jeżeli cokolwiek się zdarzy, to nikt tego nie poczuje na powierzchni. Jest to przede wszystkim bezpieczne i na to stawiają, więc jeżeli by było choć trochę podejrzenie, że jest niebezpieczne, to CERN nie dostawałby żadnych grantów, nie dostawałby finansowania.
Bezpieczeństwo przede wszystkim, tak. Czyli mamy odhaczone, ale o co chodzi?
Chodzi o znalezienie początków wszechświata i z tego, z czego jesteśmy stworzeni. No bo to, że jesteśmy stworzeni z protonów, elektronów, neutronów, wiadomo było, uczyliśmy się o tym. Natomiast tam zgłębia się to, z czego te protony są stworzone, tak? To już odkryliśmy, że protony są stworzone z kwarków. Protony, neutrony są stworzone z kwarków. Elektron jest niepodzielny. Ale co jest dalej? Dlaczego akurat kwarki łączą się ze sobą tak, że powstaje proton? Jakie oddziaływania są między nimi? Jakie siły oddziaływują między protonem a elektronem? Dlaczego akurat elektron jest niepodzielny, a tak łatwo nam go było odnaleźć? To są pytania, na które CERN odpowiada. Ale również patrzymy w przyszłość. Zastanawiamy się, co jeszcze możemy znaleźć. Widzimy, że model standardowy niewystarczająco opisuje wszechświat, który działa.
Tutaj, Karol, zróbmy jeszcze oddech na
tak,
moment.
Dobrze, nie ma
bo
sprawy.
Bo z tej takiej abstrakcyjnego myślenia dosyć, chciałbym, żebyśmy zobrazowali, jak wielki zderzacz hadronów wygląda.
Wielki zderzacz hadronów to tunel w najgłębszym miejscu 110 metrów, w najpłytszym 80 metrów może 50 metrów.
Widziałam zdjęcia, mówię, jak w metrze.
Tak, dokładnie. Tunel o średnicy powiedzmy 4-5 metrów, gdzie jest rura ciągnąca się na planie okręgu. W środku mamy dwie jeszcze mniejsze rurki, dzięki którym w jednej cząstki zasuwają zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w drugiej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. W tych czterech punktach w eksperymentach na wielkim zderzaczu hadronu zderzają się ze sobą. Czyli z dwóch rurek zwężają się do jednej, zderzają się, te, które się nie zderzyły, wracają w drugą stronę i wpadają do swoich rurek, z których wypadły. Każdy z tych detektorów, każdy z tych eksperymentów to jest taki duży aparat fotograficzny. Tylko, że jeżeli robimy zdjęcie, to nas interesuje kolor, faktura i są poszczególne piksele. Tam dostosowujemy ten aparat fotograficzny do konkretnych cząstek. I patrzymy, jeżeli ta cząstka tutaj się pojawi, to co to znaczy? Jeżeli się zagnie pod wpływem pola magnetycznego, które tam jest, to znaczy, że będzie miała ładunek dodatni bądź ujemny. Zależy od strony, w której się zagnie. Dzięki temu jesteśmy w stanie odkryć różne siły i różne cząstki i siły oddziaływujące między nimi. ATLAS i CMS to są nazwy dwóch eksperymentów, które są tak zwanymi eksperymentami ogólnego przeznaczenia. I one działają od siebie niezależnie, ale nadal współpracują. Dlaczego niezależnie? Chodzi o to, że jeżeli odkryjemy jakąś cząstkę, odkryjemy coś nowego, to oczywiście, jeżeli jedna osoba powie, odkryliśmy to, Okej, możemy jej wierzyć lub nie. Ale jeżeli druga osoba, w tym przypadku drugi eksperyment, odkryje dokładnie to samo, innymi metodami, inną technologią, to w tym momencie możemy stwierdzić, tak, udało nam się. To na przykład stało się 10 lat temu, jak odkryliśmy bozon Higgsa, cząstkę, której brakowało w modelu standardowym i nikt się nie chwalił tym odkryciem, dopóki te dwa eksperymenty ATLAS i CMS nie odkryli go jednocześnie.
Mówi nauka. Mówi nauka.
Wróćmy do tego, co robisz teraz i do tego, jak wygląda twoja codzienna praca w CERN-ie, czyli co Karol tam robi. Jak, no właśnie, bo tu poza anteną wspomniałeś o tym, że twoja praca może być w pełni zdalna, ale jednak zdarza ci się podjechać do wielkiego zderzacza hadronów.
Zdecydowanie. Tak naprawdę pracuję dla Instytutu Nikhe w Amsterdamie, który wynajmuje mnie do CERN-u. W CERN-ie zajmuje się trzema projektami. Jeden zapewnia ciągłość strukturalną całego eksperymentu. Eksperyment, nad którym pracuje ATLAS, to są duże cylindry. I one się odkształcają. To jest oczywiste. Mechanicznie, pod wpływem pola magnetycznego, pod względem po prostu różnic temperatur, pod różnymi wpływami one się odkształcają. I moje zadanie jest takie, żeby sprawdzić, jak one się odkształcają.
Wspominałeś o tym, że lubisz to, że jesteś na pierwszej linii frontu odkryć. Pamiętasz jakąś taką sytuację, kiedy no właśnie, faktycznie to odkrycie było mocne i gdzieś to dotyczyło ciebie i twojej pracy?
Tak. Jest jeden eksperyment, w którym biorę udział i jest to eksperyment o bardzo wdzięcznej nazwie sci-fi. Takie uczucie, które mi towarzyszyło przesuwaniu tego frontu technologicznego, było to, że w trakcie mojej pracy przy tym eksperymencie usłyszałem informację, że to działa, że to może być wykorzystywane jako przyszłość śledzenia cząstki, bo tak się nazywa tak zwany sci-fi tracker, czyli scintillating fiber tracker, czyli on śledzi tę cząstkę, gdzie cząstka się pojawi i gdzie cząstka dalej idzie, że to może działać. Bo wcześniej myśleli, że to jest za delikatne, nie zadziała, za dużo danych, ale jeżeli to działa, to kolejne instytuty, kolejne eksperymenty w Stanach Zjednoczonych stwierdziły, robimy to. To jest miejsce i czas na to, żeby przesunąć się o kolejny krok.
Wszystko, co opowiadasz, pewnie dla nas jest to dosyć abstrakcyjne. Jak te działania CERN-u i odkrycia CERN-u już przysłużyły się ludzkości? Jak to możemy przełożyć też na to, co robimy codziennie?
Jeśli chodzi o przełożenie na życie codzienne, najlepszym przykładem jest ten sprzed 50 lat, kiedy to w CERN-ie powstało WWW. To jest taki przykład. Rzeczy, które my możemy odczuć jako pacjenci z rakiem. Okazało się, że precyzja, która została uzyskana w CERN-ie, dotycząca prędkości danych cząstek, dotycząca ich energii, może być wykorzystywana do pokonywania raka. Jak to działa? Tworzy się taki mini wielki zderzacz hadronów, w którym dostosowuje się prędkość i energię danej cząstki. Jeżeli ona już osiągnie to, co my potrzebujemy, czyli właśnie energię, wypuszczamy ją w miejsce, gdzie dany pacjent ma nowotwór. Po prostu naświetlamy pacjenta tymi cząstkami. I jeżeli energia będzie na bardzo precyzyjnym poziomie, jaki już został osiągnięty, dane cząstki nie zniszczą tkanek dochodzących do raka, ani za nim.
Brzmi jak naprawdę duże odkrycie medyczne, które może, no właśnie, nas wszystkich uchronić przed wieloma medycznymi problemami. Jednym słowem, bezpieczny, bez czarnych dziur, ale z wielkimi odkryciami, także medycznymi. Niewielki zderzacz hadronów. O tym dzisiaj w Mówi Nauka mówiliśmy. Karol Popławski z CERN-u naszym gościem był. Dziękuję.
Dzięki wielkie.
Mówi Nauka.
W tym odcinku Mówi Nauka to już wszystko. Już za tydzień się słyszymy. Zuza Łepińska, do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.